Drodzy bracia w kapłaństwie, kochani rodzice, wychowawcy, droga młodzieży i wy, kochane dzieci, które macie tutaj raj na ziemi, jak przyjedziecie z miasta i zobaczycie, że tyle zieleni i tyle przestrzeni, gdzie można biegać, bawić się i tak dalej, wypoczywać, to dla was jest wielką łaską. I dlatego dziękujcie mamusi, tatusiowi i wszystkim, którzy wam taką radość sprawili. Ja dzisiaj w tej mszy świętej modlę się w szczególny sposób za wszystkich kapłanów, którzy są waszymi duchowymi przewodnikami i za was, którzy korzystacie z charyzmatu i duchowości rodzin nazaretańskich, czyli uczycie się życia na sposób Matki Najświętszej, świętego Józefa i obecności Boga, czyli Pana Jezusa w rodzinie. Dzisiaj to nasze spotkanie odbywa się w dniu świętego patrona Europy, Benedykta. Dla wspólnot rodzinnych, które formują się w duchu ruchu rodzin nazaretańskich, jest on dobrym przewodnikiem w wielu dziedzinach. Także w tych dziedzinach, które obraliście sobie jako tematykę tegorocznych rekolekcji. Właśnie miłość, grzeszność, ufność, wdzięczność i wezwanie i hasło: moje serce potrzebuje Boga. Święty Benedykt był synem właściciela ziemskiego. Stać go było więc na to, żeby go wysłał z Nursji, gdzie się urodził, do Rzymu, aby tam się kształcił. To był VI wiek i tam poznał życie duchowe i wtedy postanowił zrezygnować z kariery naukowej, z kariery także zawodowej i udał się na pustelnię. Jest więc człowiekiem, który w pustelni przez 3 lata rozmawiał właściwie tylko z Bogiem. Ale na skutek rozmowy z Bogiem i bycia w obecności Boga, jego postawa i forma bycia tak się dogłębnie zmieniła, że pasterze, którzy w okolicach paśli trzodę albo owce, przychodząc do niego, byli zafascynowani jego duchowością i prosili, żeby mogli u niego pozostać. I w ten sposób powstawał powoli, powstawała wspólnota pod jego duchowym przewodnictwem w samym Subiaco, a później przeniósł się na górę Monte Cassino, nam znana góra ze względu na walkę Polaków z wojskami niemieckimi. Był to rok 529 i tam założył klasztor, ułożył regułę, której jedną z form naczelnych było módl się i pracuj. ora et labora. W komunizmie było pracuj i pracuj. W naszym życiu najczęściej jest pracuj i czasem się pomódl. Święty Benedykt postawił sprawę trochę inaczej. Módl się. Dlatego dzień był tak ułożony, że do południa była praca. I od wschodu słońca po krótkiej modlitwie udawali się benedyktyni do różnych prac. Uprawiali ziemię. Ale tak skutecznie i owocnie, że zboża i potrzebnych do pokarmów nie brakowało wówczas. Uczyli także innych ludzi tej pracy na roli. Ale zajmowali się także budownictwem, budowali przepiękne domy, katedry. Przepisywali stare księgi, także pogańskie. Po prostu byli tak jakby dzisiaj drukarze. Robili to w sposób bardzo artystyczny i piękny. Było ich wtedy w Europie w średniowieczu blisko 500 000. Wycisnęli bardzo wielkie znamię na duchowości Europy. Ze wspólnoty benedyktynów pochodziło wielu papieży, dlatego że oni mieli głęboką duchowość, ale także byli bardzo dobrze wykształceni. Do tego stopnia duchowość Benedykta była ważna, że historycy ustalili, że data powstania zakonu benedyktyńskiego na Monte Cassino 529 to koniec epoki starożytnej i początek średniowiecza. To znaczy, widać po tym podziale jakby takich epok historycznych, tak jak Chrystus, początek przed Chrystusem i po Chrystusie, ze względu na to, że wycisnął Chrystus piętno zbawcze na ludzkości, tak właśnie postać świętego Benedykta spowodowała, że starożytność jakby odeszła w przeszłość, a rozpoczął się okres średniowiecza. Chcę wam powiedzieć, że bardzo często jak ktoś mówi o średniowieczu, to mówi to z pogardą. To jest zacofany ze średniowiecza. Dlatego, że go nie zna. Nie zna historii. Nie zna historii literatury, malarstwa, sztuki, budownictwa. To były szczyty kultury duchowej. Europa wtedy kwitła zarówno duchowością zgody i jedności, jak także taką formą wykwintności i bogactwa, które ujawniało się także w postaci form zewnętrznych. Bo jak człowiek jest bogaty duchowo, to tę duchowość i to bogactwo przerzuca także na rzeczy stworzone. I wtedy one pięknieją. Człowiek piękny duchowo, Bogiem, także potrafi wszystko upiększać. Człowiek diaboliczny wszystko zniekształca. po prostu jakby demoluje. I tam, gdzie jest brak Boga, jest prymitywizm. Wystarczy zobaczyć na komunistyczne bloki w miastach. Widać, jak one są po prostu prymitywne. A obok budowany kościół, choćby w Głogowie, jest prawie chyba trzy czy cztery style w jednym budynku. Przepiękny, z wieżami, z wieżyczkami i tak dalej, kształty. To zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Człowiek duchowo piękny przenosi to piękno na życie zewnętrzne, na wszystkie rzeczy stworzone. Potrafi z nich robić cuda, bo sam wewnętrznie jest bogaty Bogiem. Tak więc postać świętego Benedykta jest postacią, jakby tak powiedzieć, niezwykłą, dlatego papież Paweł VI ogłosił go patronem Europy. Jest on bowiem jakby twórcą Europy zjednoczonej. Wtedy nie było granic. Były księstwa. I w zasadzie ludzie przechodzili, tak jak nieraz czytamy o świętych, czy Bernardzie z Clairvaux, czy innych, że oni byli kaznodziejami i na terenie Hiszpanii, i we Francji, i we Włoszech, i w Niemczech, dlatego że nie było granic. Jeden duch był. I to było właśnie tak, to była ta symbioza i jedność ducha. Wróćmy jednak do Słowa Bożego. Dzisiaj wzywa nas mędrzec, byśmy nakłonili serce ku mądrości i roztropności. Mądrość i roztropność to są dwie cechy człowieka Bożego. Mądrym jest Bóg. I człowiek, który się uczy Jezusa Chrystusa, uczy się mądrości, czyli widzenia wszystkiego na sposób chrystusowy. Boga Ojca, bliźniego, siebie i świat. Chrystus te wszystkie rzeczywistości widział tak, jak one są stworzone, czy Boga jako niestworzonego, odwiecznego Ojca, w którym ma uczestnictwo jako Jego Syn odwieczny na łonie Ojca. I dlatego jest mądrością. Gdy proszą uczniowie, żeby pokazał im Ojca przed odejściem, wtedy Chrystus mówi: tak długo jestem z wami, a nie poznaliście mnie. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A kiedy proszą, aby im wskazał drogę do Ojca, powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli w nim odczytujemy drogę do Ojca, bo jest drogą jako mądrość Boża, realizująca Boże prawo w człowieczeństwie, jako prawda życia, a nie teoretyczna. Chrystus czynił i nauczał. Czyli nie nauczał tylko, ale Chrystus czynił i nauczał. Czyli w tym wszystkim, co Chrystus mówi w ośmiu błogosławieństwach, nie ma teorii. On to czynił i taki był. I stąd jest dla nas nie tylko przykładem działania, ale także przykładem mądrości rozumienia wszystkich rzeczy. Ale także roztropność. Roztropność jest cechą ludzi mądrych, którzy nigdy nie afiszują się swoją mądrością, nie chcą pokazywać siebie jako Boga, tylko Bogiem i mądrością Bożą służą innym. Ale robią to z wielką roztropnością. Czyli nikomu nie narzucają siłą, tylko przykładem swoim. Dzisiaj także jest przepiękny psalm. W którym wysławia psalmista Boże dzieło. To wspaniałe wezwanie, gdy mówi: po wieczne czasy będę chwalił Pana. Proszę pamiętać o tym, że według katechizmu Kościoła katolickiego są cztery formy modlitwy. Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby. Tak to było w historii, gdy uczono nas w seminarium w ramach życia duchowego. W katechizmie dodane jeszcze jest modlitwa błogosławieństwa, czyli wezwania imienia Bożego, by On błogosławił człowiekowi, czyli był z człowiekiem. Tak jak rodzice błogosławią dziecko, które idzie, córkę czy syna, żeni się czy wychodzi za mąż, czy wyrusza w daleką drogę, tak właśnie Bóg nas błogosławi, czyli prosimy o Jego błogosławieństwo, by nam towarzyszył w drodze. Natomiast w dzisiejszym psalmie jest modlitwa uwielbienia Boga. Dlaczego na pierwszym miejscu? Chociażby najczęściej mamy tę ostatnią prośbę. Kiedyś robiłem w Rokitnie takie badanie na podstawie ksiąg, w których ludzie dziękują albo proszą Matkę Najświętszą Rokitniańską i tak przebadałem jeden rok, to 90% to jest modlitwa prośby. Zaledwie chyba 7% to dziękczynienia za uzdrowienie, za ocalenie z wypadku i tak dalej. No, przeproszenia to najczęściej dzieci pierwszokomunijne, że mogły przeprosić Pana Boga i zacząć nowe życie albo odprawiające rekolekcje. Otóż zwróćmy uwagę na to, że modlitwa uwielbienia ma ogromne znaczenie w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kogoś kochamy, to chcemy się do niego upodobnić. Chcemy być tacy jak on. Byłem wikarem, to przyszedł do mnie chłopak, mówi: proszę księdza, ja jestem łajdakiem. Dosyć dużo piłem. I różnie się zachowywałem. Ale poznałem dziewczynę. Ona chodzi do kościoła, modli się. Jest nietykalna. Po prostu dla mnie to jest anioł. A ja wobec niej to jest ten taki rogacz diabelski. Co mam zrobić, żebym był do niej podobny? Bo chciałbym taką mieć żonę i ją za żonę. Mówię, to trochę długa droga, ale musisz to zrobić. Nie ma rady. Trzeba zacząć chodzić do kościoła, modlić się, iść do spowiedzi. Spróbuj tak jak ona chodzić na pierwsze piątki do spowiedzi. I po 2 latach może się tak zmienisz, że będziesz trochę do niej podobny. I wtedy możesz prosić ją o rękę. A więc zafascynowany chłopak po prostu szuka, żeby się upodobnić. Jak my fascynujemy się świętością Boga, widzimy, kim jest Bóg dla nas, swojej świętości nieskończonej, to wtedy pragniemy, żeby być do Niego podobnym. I prosimy Go, Panie, oczyść to moje serce z tych wszystkich moich egoizmów, pychy, chciwości, zazdrości i wszystkiego innego, żebym ja był chociaż trochę do Ciebie podobny. I tylko Ty to możesz zrobić. Tak więc teraz przechodzimy do jeszcze jednego tematu. Przepraszam, że dzisiaj trochę dłużej. Ale skoroście biskupa zaprosili, to musicie go trochę posłuchać. Przynajmniej niektórzy księża tutaj, przynajmniej z mojej diecezji. Otóż dzisiaj jest przepiękny tekst Dziejów Apostolskich. Mieli jedno serce i jednego ducha. To jest tak zwana komunia. Co innego jest jedność, wspólnota, to jest wspólny cel. I to jest przyjaźń. A komunia to jest w małżeństwie. A polega na tym, że jest się jednego ducha i ma się jakby jedno serce, czyli tego samego chce i tego samego nie chce. I mąż, i żona. Czyli upodobnienie do Trójcy Świętej. Jest to możliwe, powiecie, nie da rady. Da radę. Przynajmniej częściowo. Tak na sposób zupełnie idealny, boski, nie damy rady, ale na sposób taki nasz chrześcijański, ewangeliczny, gdy prawdziwie modlimy się, to damy radę. Podobnie jak kapłan ma problem też z życiem osobistym i ze wspólnotą, bo jest jakby żonaty z Chrystusem, tak jak Chrystus jest wzorem właśnie małżeństwa, Chrystus i Kościół, tak Chrystus jest właśnie, obejmuje kapłana i z nim się jednoczy w więzi takiej, by nim się mógł posługiwać. Im bardziej ta jedność intymna, duchowa jest głęboka, tym bardziej można to wszystko zrealizować, co Bóg zamierza w stosunku do nas. Im bardziej jesteśmy skłóceni przez ducha diabolicznego, tym bardziej wszystko się psuje. Stąd też ten obraz rodziny pierwotnej chrześcijańskiej wspólnoty, jaką budowali chrześcijanie, jest cudowny. I często warto wracać. Ale oni trwali na modlitwie, w jedności ducha. I dzisiaj dajecie tego przykład, kiedy tutaj trwacie też na modlitwie i wypoczywacie. I ostatni problem, który porusza dzisiaj Słowo Boże, to opuściliśmy wszystko i co za to. Zobaczcie, że to mówi święty Piotr. a więc przyszły papież, głowa kolegium. I Pan Jezus wcale tego nie lekceważy. Nie zrugał go. Powiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci, pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w przyszłym. Jest takie tam jedno wtrącone. Wśród prześladowań. Że kto idzie za Chrystusem, to tak całkowicie się mu odda, to nie będzie wolny od różnych trudności. Będzie miał trochę więcej krzyża. I to jest wezwanie dla nas, a dla was to jest wezwanie, żebyście wiedzieli, jako ojcowie, matki, rodzin, a młodzi przygotowujący się do życia już wspólnego, rodzinnego, czy żebyście wiedzieli, że nie możemy Bogu służyć i mamonie. U Pana Boga nie ma tego pogodzenia jednego z drugim. Nie może być Bóg dobromaterialne Bogiem, moja kariera, ja, moje dzieci, tylko Bóg musi być na pierwszym miejscu. I stąd dzisiejsza Ewangelia nam jakby układa taki porządek, który chciałbym tutaj przypomnieć, co czasem diecezjanom też nieraz przypominam na wizytacjach pasterskich. Jak jest tak zwany ordo caritatis według Bożego prawa, czyli Ewangelii. Na pierwszym miejscu jest Bóg. To oczywiste. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wtedy na drugim miejscu po Bogu jest mój bliźni. Mój mąż, moja żona, moje dzieci, nie ja. Zapamiętaj to sobie. Byłem kiedyś, kilka razy zresztą, na konwiwencji neokatechumenalnej, po tygodniowych prawie rekolekcjach, potem jest spowiedź święta i podchodzą później do krzyża stojącego na środku i mówią, trzymając krzyż, z czego ich w tym czasie Pan Jezus uzdrowił. Małżonkowie, młodzi. I zauważyłem, że jak podchodzi żona, to mówi: Panie Jezu, dziękuję Ci, żeś mnie uzdrowił, że chciałam, aby męża podbić w niewolę. Podchodzi potem mąż i mówi to samo. Czyli wynika, że prawie co drugie albo prawie wszystkie małżeństwa były uzdrowione z tak zwanego chęci panowania nad drugim. Bo to nam dyktuje nasz egoizm, pycha nasza. I z tego trzeba się do końca życia wyzwalać. Z chęci panowania nad drugim. Gdy się uświadomi, że drugi jest na pierwszym miejscu, ja jestem trzeci, czyli jestem do tego, aby mu służyć. Potem dzieci, potem rodzice moi w małżeństwie, gdy chodzi o dziadków, prawda, i tak dalej. Ale na trzecim miejscu jestem ja. Dopiero na czwartym są dobra materialne. Starczy tego dzisiaj. Dziękuję bardzo. Przepraszam za to.